Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się z naszym gościem, słupski poseł Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik rządu Piotr Miller, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Jaka jest na chwilę obecną, czyli poniedziałek, godzinę 8.30, sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o wolne respiratory i łóżka covidowe?
W tej chwili dużo ponad połowa tych łóżek oraz respiratorów jest wolna, w związku z tym na ten moment jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkie osoby, które potrzebują hospitalizacji lub tej właśnie intensywnej opieki, jeżeli chodzi o pomoc w oddychaniu. Oczywiście ze względu na to, że mamy wzrost zachorowań, też zwiększamy liczbę respiratorów. Taka decyzja z ostatnich dni, kilkaset nowych respiratorów, które zostały przekazane do szpitali oraz zwiększenie liczby łóżek właśnie w celu hospitalizacji. I gdy będzie to potrzebne, oczywiście te liczby też będą musiały być zwiększone.
Czyli to chyba, zdaje się, na sobotę było 400 respiratorów zajętych, czyli mieliśmy ponad 400 wolnych, czy ponad 500 wolnych mamy dzisiaj? O.
Tak, plus dodatkowo 300 w tej chwili przekierowanych dodatkowo do Agencji Rezerw Materiałowych.
Jakie są główne założenia strategii rządu w walce z koronawirusem, bo ta fala koronawirusa, no widać, uderzyła z taką zdwojoną siłą?
No przede wszystkim pamiętajmy o tym, że cały świat w tej chwili mierzy się właśnie z identycznym zjawiskiem. W związku z tym tutaj potrzebna jest koordynacja również na poziomie międzynarodowym. Natomiast my oczywiście podejmujemy i analizujemy działania w cyklu tygodniowym, tak jak to miało miejsce wiosną. Co tydzień będziemy analizować liczby i decydować o ewentualnych obostrzeniach, ale w międzyczasie oczywiście praktycznie codziennie spotyka się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie Zespoły Zarządzania Kryzysowego i koordynujemy działania w poszczególnych również województwach. To jest istotne, ponieważ oczywiście sytuacja w każdym województwie może wyglądać nieco inaczej, natomiast wtedy są kierowane dodatkowe zapasy. To, co jest ważne też, to w tej chwili zostało zakontraktowane ponad 80 tysięcy dawek leku, który służy leczeniu osób z COVID-em. W związku z tym też te osoby przez najbliższe miesiące będą miały zabezpieczony ten lek.
Strefy żółta, czerwona, związane z tym obostrzenia, maseczki, dystans, powracające godziny dla seniorów. Krajościenne są bardziej radykalne, wprowadzają na przykład stan nadzwyczajny, tak jak Czechy i Słowacja. Czy to, co teraz jest zarekomendowane przez rząd, wystarczy, żeby w Polsce nie było dramatów, żeby nie było też lockdownu?
Przede wszystkim to zależy od tego, w jaki sposób te obostrzenia, które w tej chwili wprowadziliśmy, zadziałają. Pamiętajmy o tym, że teraz, w szczególności w czasie drugiej fali koronawirusa, jesteśmy wszyscy na całym świecie mądrzejsi od doświadczenia z pierwszej wiosennej fali i chcemy zachować równowagę pomiędzy obostrzeniami, a na przykład zamykaniem gospodarki, a tym, w jaki sposób mogą funkcjonować przedsiębiorstwa. W związku z tym tutaj wprowadzamy obostrzenia w sposób proporcjonalny do sytuacji i będziemy to obserwować. Co tydzień taki raport, bo to w cyklu tygodniowym jesteśmy w stanie ocenić, czy obostrzenia dały efekt. Będziemy decydować o ewentualnych zmianach. Ta równowaga pomiędzy obostrzeniami, a z drugiej strony możliwością funkcjonowania gospodarki, zarabiania przez ludzi pieniędzy jest istotna. I tak jak mówię, te cykle tygodniowe to jest coś, co sprawdziło się wiosną i w tej chwili dokładnie to samo robimy.
Panie ministrze, a czy Polacy nie muszą obawiać się, że w polskich szpitalach nie będzie miejsc, gdzie będą mogli być leczeni na COVID-19?
Oczywiście koronawirus uczy cały świat pokory, w związku z tym my podejmujemy wszelkie działania, aby taka sytuacja nie miała miejsca. W tej chwili ponad połowa łóżek w skali kraju jest wolna, w związku z tym pamiętajmy o tym, że to pozwala zabezpieczyć osoby, które są chore.
Halo? Przepraszam, bo miałem jakiś problem z połączeniem, ale chyba już jest wszystko w porządku. Nie usłyszałem wypowiedzi pana ministra. Zadam po prostu następne pytanie. A przy jakiej skali zakażeń może dojść do braków respiratorów, dojść do takiej sytuacji, że nie będzie łóżek? Czy jesteśmy przygotowani na to na 10, 15, 20 tysięcy zakażeń dziennie?
No przede wszystkim musimy wszyscy zabiegać o to, aby takiej liczby w Polsce nie było i to zależy właśnie od przestrzegania tych obostrzeń, przede wszystkim tych kilku zasad, czyli dystansu, dezynfekcji i stosowania maseczek, zakrywania ust i nosa. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o trudniejszą sytuację, są tak zwane plany ewentualnościowe, które pozwalają mocno zwiększyć liczbę łóżek w kraju, natomiast to oczywiście oznaczałoby wtedy ograniczenie części działań szpitali tych codziennych, a my chcemy zachować balans do tego czasu pomiędzy normalnym funkcjonowaniem szpitala dla pozostałych pacjentów, a tymi, którzy potrzebują pomocy na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o rezerwy respiratorów, w tej chwili one jeszcze w Agencji Rezerw Materiałowych są na bardzo wysokim poziomie i tutaj w tej chwili obaw nie mamy.
A czy rząd rozważa w jakiejś sytuacji, by pomoc medyczną, by w pomocy medycznej pomagało wojsko?
W tej chwili już Wojska Obrony Terytorialnej wspomagają chociażby czynności związane z pobieraniem próbek do badań na koronawirusa.
Chodzi o raczej obsługę sprzętu takiego jak respiratory, bowiem no, słychać zewsząd, że nie ma fachowców do obsługi tych respiratorów.
Tutaj w tej chwili zoptymalizowano przede wszystkim wymogi dotyczące właśnie osób, które mogą realizować czynności przy respiratorach i będą to być też mogli być młodsi lekarze, osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie, więc liczba osób, której będzie mogła być udzielona pomoc przez personel medyczny w tej chwili zwiększy się, to jest dobra informacja. W tej chwili nie ma potrzeby, aby jakąś ogromną, z ogromnym wsparciem wchodziło wojsko, jeżeli chodzi o regularne oddziały, natomiast tak jak mówię, Wojska Obrony Terytorialnej w tej chwili wspomagają inne czynności.
A czy i w jakich okolicznościach może zostać wprowadzony stan wyjątkowy? Bo o czymś takim wspominał też premier.
Pamiętajmy o tym, że w Polsce stany nadzwyczajne nieco różnią się od stanów nadzwyczajnych uregulowanych w innych przepisach krajowych. W związku z tym, jeżeli mówimy o stanie nadzwyczajnym w jakimś innym kraju, nie zawsze oznacza to samo, co w Polsce. W Polsce jest ustawa o zwalczaniu epidemii i tam jest stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii. My ten drugi już w tej chwili mamy wprowadzony. Na tym etapie to są narzędzia formalne, które są wystarczające.
Premier Mateusz Morawiecki kilka dni temu na konferencji mówił, jesteśmy dzisiaj kilka kroków przed brakiem łóżek respiratorów, ale o tym już rozmawialiśmy, ale jakby zostało to chyba wykorzystane przez opozycję, bo opozycja twierdzi, że jesienny atak zaskoczył rząd. Zaskoczył rząd czy nie?
Jeżeli ja byłbym wdzięczny, gdyby opozycja nas krytykowała w sposób konstruktywny i na taką krytykę zawsze jesteśmy otwarci, ale jeżeli spojrzy się na liczby osób, które chorują we Francji, w Hiszpanii czy w innych krajach Europy Zachodniej, to okazuje się, że sytuacja proporcjonalnie do liczby mieszkańców, bo na to trzeba oczywiście patrzeć, jest gorsza. Co oczywiście nie oznacza, że my teraz w tej chwili mamy być w dobrym samopoczuciu z tego tytułu, bo to oznacza, że tam też jest trudna sytuacja. U nas trzeba podejmować dalsze działania w tym zakresie. Natomiast przypomnijmy, że to przecież opozycja na wiosnę czy maj tego roku apelowała chociażby, żeby przesunąć wybory na jesień. W związku z tym w tej chwili wyobraźmy sobie przeprowadzanie wyborów. My wiedzieliśmy i prognozowaliśmy, że druga fala zachorowań może powrócić na jesień i jak widać przeprowadzenie wyborów w tym czasie, które zostały przeprowadzone, był rozsądny, ponieważ to zagrożenie w tej chwili jest o wiele większe.
We wtorek pan premier ma rozmawiać o koronawirusie z opozycją, wcześniej z prezydentami największych miast. Czego oczekuje pan premier od tych spotkań? Jakie konkluzje, jakie wnioski? Czy pan premier sądzi, że samorządowcy aktywnie włączą się w walkę z tą drugą falą epidemii? Bo tak bywało różnie.
Mamy nadzieję, że faktycznie ta współpraca będzie konstruktywna i również uzasadniona czasami krytyka również będzie miała charakter konstruktywny. Natomiast czasami jest niestety taki dysonans, który w tej chwili widzimy, bo jeszcze rok temu, gdy nie było koronawirusa, samorządy chciały bardzo większej samodzielności w decydowaniu we wszystkich sprawach. W tej chwili, gdy jest kryzys, to apelują, aby właściwie w każdej sprawie, która dotyczy życia społecznego, to rząd decydował. I to pokazuje też, że w sytuacji kryzysu właśnie istotna jest koordynacja rządowa czy koordynacja przez wojewodów, bo to dzięki tym administracji właśnie zespolonej dało się przeprowadzić te wszystkie działania antykryzysowe w ostatnich miesiącach.
A o co będziecie prosili? Bo na pewno będą takie jakieś apele, wnioski do samorządowców na przykład. O co będziecie ich prosili, żeby w jaki sposób pomogli administracji rządowej?
Przede wszystkim pamiętajmy, że są zadania, które są przypisane typowo do samorządu terytorialnego i w związku z tym tutaj kompetencje ma tylko samorząd terytorialny, chociażby w zakresie transportu miejskiego, żeby odpowiednio go ułożyć, chociażby w zakresie organizacji wszystkich świętych, gdy będą większe liczby osób na cmentarzach, tak aby być może inaczej skonstruować kalendarz właśnie transportowy, zachęcać i komunikować, że można rozłożyć te wizyty na cmentarzach w różnych dniach. To są działania, które można podejmować na poziomie lokalnym.
Czy obrona przed kolejnym uderzeniem koronawirusa jest konsultowana, koordynowana przez jakiekolwiek struktury Unii Europejskiej? Bo pan wspomniał o współpracy międzynarodowej. Czy taka współpraca odbywa się w ogóle w obszarze działań struktur unijnych? Bo o tym nie słychać.
Oczywiście są pewne rzeczy, które są koordynowane. Właściwie kilka obszarów, w tym między innymi niektóre elementy, to są tylko niektóre, ale zakupowe, na przykład chociażby w zakresie leku na COVID. Natomiast my tutaj prowadzimy też osobne działania wspólnie z Grupą Wyszehradzką. Powstało specjalny taki zespół koordynujący, jeżeli chodzi o sprawy koronawirusa. Wymieniamy się dobrymi praktykami. Nasi specjaliści w każdym tygodniu rozmawiają o tym, w jaki sposób podejmować działania w tym obszarze, właśnie wyciągając wnioski z tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o Czechy, Słowację czy Węgry.
A czy taka jakaś polityka walki z koronawirusem podczas tej drugiej fali, sądzi pan, że będzie wypracowana? W ogóle słychać takie sygnały? Taka jakaś bardzo kategoryczna, jednoznaczna?
Przede wszystkim my apelujemy o to, aby zakończyć kwestie związane z przyjęciem budżetu unijnego, bo przecież w mechanizmach, które były negocjowane, a które na przykład proponował pan premier Mateusz Morawiecki, są dodatkowe środki na tak zwany Fundusz Odbudowy Europy. Tam też te środki unijne można wykorzystać między innymi na pomoc dla przedsiębiorców, czy różnego rodzaju wydatki infrastrukturalne, w tym wydatki związane z bezpieczeństwem medycznym. Natomiast to nie będzie możliwe do czasu zakończenia procedur unijnych, a tak jak wiemy, Parlament Europejski cały czas już od wielu, wielu tygodni debatuje na tym, zamiast zakończyć dyskusję w tym obszarze.
No właśnie, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarzyna Barley za rzekome naruszenia chce głodzić Węgry i Polskę, pieniądze są wstrzymane. Czy w tej chwili jest prowadzony jakikolwiek dialog w tej sprawie z unijnymi urzędnikami, który no powiedzmy zmierza do jakiegoś dobrego zakończenia?
Przede wszystkim tutaj piłeczka jest już w tej chwili po stronie Parlamentu Europejskiego. Rada Europejska, czyli wszyscy przywódcy państw unijnych, wydyskutowała budżet kompromisowy, ale z drugiej strony budżet stosunkowo ambitny. W związku z tym Parlament Europejski w tej chwili powinien przyjąć lub odrzucić tę propozycję. W tej chwili natomiast od wielu tygodni jesteśmy zanurzeni w jakąś niekończącą się dyskusję w tym obszarze, a wszystkie państwa Unii Europejskiej czekają na uruchomienie tych środków. Natomiast właśnie w Parlamencie Europejskim zamiast merytorycznej dyskusji w tej chwili mamy do czynienia z dyskusjami ideologicznymi, z mieszaniem pojęć pomiędzy różnymi kategoriami, też z taką niesprawiedliwą dyskusją wokół praworządności i definiowania tej praworządności. W związku z tym Parlament Europejski, i to jest taki apel pewnie z wielu krajów Unii Europejskiej, powinien tę dyskusję wreszcie przeciąć, zakończyć i przyjąć budżet unijny, bo to umożliwi jego użycie i pomoc państwom Unii Europejskiej.
No właśnie, panie ministrze, czy w związku z tą sytuacją, która zaczyna się robić w Europie dramatyczna, urzędnicy unijni zrezygnują z takiej twardej, ostrej, można powiedzieć, niczym tak naprawdę nieuzasadnionej postawy wobec Polski, bo tutaj mamy przecież w obliczu problemy z tym, żeby zachować życie ludzkie tak naprawdę.
Obawiam się, że ta sytuacja niestety będzie się powtarzała, bo w szczególności politycy lewicowi w ramach Parlamentu Europejskiego szukają takich pól, które są dla nich wygodne, a pole ideologiczne zawsze jest polem dla lewicy wygodnym, w tym sensie, że nie dotyczy takich spraw życia codziennego, natomiast pojęć, które można definiować w różny sposób i tym samym dyskusję toczyć bez końca. Wolałbym oczywiście, żeby Parlament Europejski w tej chwili zajął się chociażby właśnie budżetem unijnym czy polityką w zakresie współpracy przy walce z koronawirusem, czy innymi kwestiami, które są istotne, tak jak chociażby ograniczaniem swobody konkurencji przez różnego rodzaju dyrektywy, takie jak dyrektywa transportowa. To są ważne rzeczy dla Unii Europejskiej, dla funkcjonowania obywateli i dla rozwoju gospodarczego.
Byli opozycjoniści sugerują konieczność przeprowadzenia referendum po epidemii koronawirusa w sprawie odwołania ze stanowiska prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która zasłynęła takimi wypowiedziami porównującymi sytuację w Polsce do III Rzeszy Niemieckiej i reżimu komunistycznego. Czy to dobry pomysł i jak pan odebrał te wypowiedzi prezydent Dulkiewicz?
Ja, no, trudno w ogóle określić to jakimiś słowami, które byłyby delikatne, jeżeli chodzi o wypowiedź pani prezydent Gdańska. Sam pochodzę z rodziny, która ma, który, mój tata był opozycjonistą, był w więzieniu komunistycznym. W związku z tym naprawdę ciężko tutaj o słowa, które nadawałyby się na antenę publiczną. I no, jestem zaskoczony, że w taki sposób zachowuje się prezydent Gdańska. Tym bardziej, że naprawdę Gdańsk czy Trójmiasto generalnie mają o wiele więcej problemów, takich codziennych właśnie, tak jak transport publiczny, jak funkcjonowanie administracji samorządowej, jak wiele innych obszarów, które myślę, że dla mieszkańców są o wiele ważniejsze niż ideologiczne dyskusje pani prezydent.
To jeszcze jedno krótkie polityczne pytanie. Czy w związku z takimi wypowiedziami pani prezydent Aleksandra Drukiewicz będzie nową twarzą ruchu Rafała Trzaskowskiego? Nowa Solidarność ma wystartować w sobotę.
Myślę, że tym bardziej będzie, dlatego że właśnie ruch wokół prezydenta Rafała Trzaskowskiego zbudowany jest raczej wokół takich bardzo ostrych wypowiedzi polaryzacyjnych i oczywiście to jest wszystko zakryte pod hasłem współpracy i dialogu, natomiast oczywiście jest kompletnym zaprzeczeniem tych słów.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był słupski poseł Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik rządu Piotr Miller, z którym rozmawiał Piotr Kubiak.